la pauvre. Tu Paryż, RFI, czwartek, 26 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, studio Grażyna Chmurska i Technik Matias. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Prezydent Francji Chirac przebywa z oficjalną wizytą w Chinach. Jednym z jej pierwszych efektów jest gigantyczne zamówienie dla Airbusa. Moskwa odrzuca projekt rezolucji zachodnich mocarstw przewidujący sankcje przeciw Iranowi. Sekretarz generalny NATO apeluje do Rosji o zniesienie sankcji przeciw Gruzji. W Stratford-upon-Avon ministrowie spraw wewnętrznych sześciu państw Unii, w tym Polski, ustalili wspólne sposoby walki z terroryzmem. Laureatem Nagrody Sacharowa został lider demokratycznej opozycji białoruskiej Aleksandr Milinkiewicz w dzienniku korespondencji Andrzeja Gebera ze Strasburga. 300 rosyjskich gazet opublikowało specjalny dodatek ku pamięci Anny Politkowskiej. W rocznicę rozruchów nowe niepokoje na paryskich przedmieściach. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i przy udziale Piotra Kamińskiego, który dokona też przeglądu prasy. W okienku europejskim Anna Rzeczycka rozmawiać będzie z Radosławem Markowskim o zjawisku populizmu w Europie Środkowej. Następnie zapraszam na paryskie targi sztuki współczesnej FIAC, na których nagrałem wypowiedź współprowadzącego warszawską galerię Raster, Michała Kaczyńskiego, o jej obecności na tych targach. Dalej nadamy multimedia Stefana Rigera, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz magazyn Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. Tu Paryż, RFI. Oto wiadomości. Prezydent Francji Jacques Chirac w drugim dniu swojej wizyty w Chinach przeprowadził ponadgodzinną rozmowę ze swym chińskim odpowiednikiem Hu Jintao. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Jacques Chirac w rozmowach z Hu Jintao wezwał Chiny, by stały się jedną z największych, jeśli nie największą potęgą świata, biorącą na siebie odpowiedzialność m.in. za proliferację nuklearną. We wspólnej deklaracji wydanej po spotkaniu, która jest jednym z 14 dokumentów podpisanych w czasie pobytu Chiraca w Chinach, obaj mężowie stanu wyrazili zaniepokojenie atomowymi ambicjami Iranu i Korei Północnej. Jacques Chirac z kolei, przemawiając na Uniwersytecie w Pekinie, podkreślił konieczność wspólnego działania wobec niezdyscyplinowania Teheranu i Fenianu. Pochwalił przy tym Pekin za jego postawę w kryzysie północno-koreańskim i za udział w siłach ONZ-u w Libanie. W czasie swych rozmów w Pałacu Narodów w chińskiej stolicy Chirac i Hu postanowili rozszerzyć współpracę chińsko-francuską w dziedzinie ochrony środowiska oraz wzmocnić partnerstwo strategiczne łączące oba kraje. Pojawił się także problem embarga Unii Europejskiej nałożonego na Chiny po masakrze na placu Tiananmen w 1989 roku. Warunkiem zniesienia tego embarga jest, co instancje europejskie podkreślają z wielką mocą, przestrzeganie przez Chiny praw człowieka. Potrzeba respektowania praw człowieka zgodnie z zasadami karty ONZ-u podkreślona została we wspólnej deklaracji obu prezydentów. Chirac powracał do tej kwestii we wszystkich swych czwartkowych wystąpieniach. Jutro, czyli w piątek, szef państwa francuskiego udaje się do Wuhan w Chinach centralnych, gdzie ma zainaugurować budowę drugiej fabryki samochodów grupy PSA. Dzisiaj natomiast Francja ma bardzo dużo powodów do satysfakcji. Airbusowi udało się podpisać ogromny kontrakt na sprzedaż do Chin 159 samochodów z serii A320. Umowa ta opiewa na co najmniej 10 miliardów dolarów. Jest dalszym ciągiem analogicznej umowy podpisanej w grudniu ubiegłego roku i pozwala Francji skutecznie rywalizować z amerykańskim Boeingiem. Oprócz samolotów Chiny zdecydowały się kupić u francuskiej firmy Alstom 500 lokomotyw towarowych za 1,2 mld euro.
Prezydent Francji Jacques Chirac przebywam zatem w Chinach ze swoją wizytą, a my do tego rozdziału dodajmy dzisiejszy apel Pekinu do Unii Europejskiej o umocnienie stosunków dwustronnych, wydany bez komentowania wtorkowego dokumentu, w którym Komisja Europejska skarży się na przeszkody dla działalności europejskich firm w Chinach. Komisja Europejska domaga się lojalnej konkurencji. Swoją drogą Światowa Organizacja Handlu, WTO, przebada skargę złożoną na Chiny przez kilka krajów zachodnich dotyczącą barier celnych dla części samochodowych eksportowanych do Chin. Jest to pierwszy przypadek oskarżenia Chin przed instancjami WTO. Rosja odrzuciła amerykańsko-europejski projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciw Iranowi, przewidujący nałożenie nań sankcji ekonomicznych i handlowych. W projekcie mowa była o embargo na wszelkie produkty i technologie oraz doradztwo mogące służyć do prowadzenia programu nuklearnego i budowy rakiet balistycznych. Szef rosyjskiej dyplomacji wyjaśniał, że celem Rosji pozostaje zmniejszenie ryzyka docierania do Iranu technologii o strategicznym znaczeniu, zanim jeszcze Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wyjaśni swe wątpliwości, ale przy równoczesnym zachowaniu wszelkich kanałów porozumienia z Iranem. Francuski MSZ zaznacza, że jest to dopiero początek negocjacji nad tekstem rezolucji, której celem pozostaje jednak osiągnięcie wspólnego stanowiska. Według ambasadora francuskiego przy ONZ w projekcie rezolucji nie ma mowy o budowie przy współpracy Rosji reaktora atomowego w Buszehr w południowym Iranie. Przebywający z wizytą w Moskwie sekretarz generalny NATO Jabdehop Sefer zaapelował do swoich gospodarzy o zniesienie sankcji nałożonych na Gruzję. Przyszedł czas na umiarkowanie i zmniejszanie napięcia między stronami, mówił na konferencji prasowej. Ale głównym celem jego wizyty w Moskwie było uśmierzenie rosyjskiego niezadowolenia z planów pogłębiania stosunków NATO z takimi krajami jak Gruzja i Ukraina oraz projektu tarczy rakietowej. Jabdehop Sefer rozmawiał o tym z Putinem, podkreślając, że współpraca z Rosją ma zasadnicze znaczenie dla regulowania wielu konfliktów, ale że NATO ma wielką rolę w stabilizacji regionalnej, na przykład w Afganistanie. Putin odpowiedział na to pobieżnie, mówiąc o współpracy w domenie praktycznej. Natomiast rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow, który także spotkał się z sekretarzem NATO, zapowiedział, że w odpowiedzi na rozmieszczenie tarczy rakietowej w Europie Wschodniej Moskwa, chociaż nie zamierza wywoływać wrażenia, iż się tego obawia, dokona modyfikacji niektórych elementów swojej strategii wojskowej i podejmie pewne środki zapobiegawcze. Projekt rozmieszczenia amerykańskiej tarczy rakietowej w Europie Środkowej budzi irytację Rosji. Jak wiadomo, 3 października Siergiej Iwanow groził podjęciem odpowiednich decyzji, jak się wyraził, gdyby taka tarcza została umieszczona na terenie Polski. W Stratford upon Avon w Anglii obradowali od wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych 6 najbardziej zaludnionych krajów Unii Europejskiej, to jest Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski. Głównym tematem obrad było zagrożenie terrorystyczne i środki zapobiegawcze, ponadto zwalczanie nielegalnej imigracji i przestępczości zorganizowanej. Postanowiono w szczególności nasilić nadzór nad internetem dla wyłapywania witryn propagujących terroryzm i sposoby produkcji materiałów wybuchowych. Mowa też była o polepszeniu ewidencji i kontroli ruchu materiałów wybuchowych. Javier Solana, reprezentujący dyplomację europejską, oświadczył w Tel Awiwie, że Unia jest bardziej niż kiedykolwiek przywiązana do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, zgodnie z tak zwaną mapą drogową, która niestety, mówił, nigdy nie była wdrożona. Solana, który negocjuje z Izraelem warunki ponownego uruchomienia terminalu w Rafach na granicy Strefy Gazy z Egiptem, uda się jeszcze dziś wieczorem na spotkanie z Mahmudem Abbasem. Tymczasem Parlament Europejski wyraził dziś swoje niezadowolenie w stosunku do Javiera Solany, wysokiego przedstawiciela Unii, pozbawiając go połowy budżetu na przyszły rok, przynajmniej w pierwszym czytaniu projektu stosownej ustawy. Eurodeputowani domagają się lepszej informacji o jego działalności, no i zapowiadają, że przywrócą pełny budżet w drugim czytaniu, ale pod warunkiem, że Rada Europejska, czyli państwa członkowskie, złożą zobowiązanie do regularnej informacji na temat działań wysokiego przedstawiciela. Bardzo ważną ekspertyzę dotyczącą przedłużającego się skandalicznego procesu bułgarskich pielęgniarek w Libii opublikowało pismo Nature. Piotr Kamiński.
Najpoważniejsze naukowe pismo brytyjskie Nature odrzuca kategorycznie oskarżenia pod adresem 5 pielęgniarek bułgarskich i palestyńskiego lekarza. Władze libijskie oskarżają ich o świadome zakażenie libijskich dzieci wirusem AIDS. Nature zyskał dostęp do dokumentu sporządzonego 3 lata temu przez 5 lekarzy libijskich, na czym wspiera się oskarżenie, po czym przedłożył go niezależnym ekspertom. Stwierdzili oni jednogłośnie, że dokument niczego w istocie nie dowodzi. Nie zawiera bowiem żadnego solidnego łańcucha przyczynowo-skutkowego, nawet przy zastosowaniu najniższych możliwych kryteriów epidemiologicznych. Jeden z ekspertów twierdzi, że dokument wskazuje raczej, iż do zakażenia doszło w szpitalu przed przybyciem albo po wyjeździe 6 cudzoziemców. Cała 6 została skazana na śmierć 2 lata temu. Teraz jednak trwa zarządzona przez Sąd Najwyższy Libii rozprawa rewizyjna. Ma ona zostać wznowiona 31 października.
Tu Paryż, RFI. Łączymy się teraz z naszym korespondentem Andrzejem Geberem w Strasburgu, gdzie nagrodę imienia Sacharowa przyznano dziś liderowi białoruskiej opozycji Aleksandrowi Milinkiewiczowi.
Aleksander Milinkiewicz, przywódca demokratycznej opozycji na Białorusi, został laureatem tegorocznej nagrody imienia Andrieja Sacharowa. Nagrodę przyznaje Parlament Europejski za szczególne osiągnięcia w walce o wolność myśli, prawa człowieka, demokrację i praworządność. O wyborze Milinkiewicza zdecydowali na specjalnym posiedzeniu przewodniczący Parlamentu Europejskiego i szefowie wszystkich grup politycznych. Przywódca białoruskiej opozycji był kandydatem chadeków największej frakcji w parlamencie, w której zasiadają przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Jego kandydaturę poparła także mniejsza frakcja Unia na Rzecz Narodów, która skupia większość przedstawicieli rządzącej w Polsce koalicji. Aleksander Milinkiewicz jako jedyny kandydat demokratycznej opozycji w ostatnich wyborach prezydenckich startował jako przeciwnik Aleksandra Łukaszenki. Pomimo aresztowania i prześladowań nadal wytrwale walczy o demokratyczną przyszłość swojego kraju. Komentując decyzję parlamentu, jego wiceprzewodniczący Jacek Sariusz-Wolski podkreślił, że działania Aleksandra Milinkiewicza i całej opozycji demokratycznej, której przewodzi, wpisują się w sposób szczególny w misję tej nagrody. Jej nadanie, jak stwierdził, jest sygnałem dla władz w Mińsku, że Parlament Europejski i Unia nie zapomniały o opozycji demokratycznej na Białorusi. Bogdan Klich, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw Białorusi, uważa natomiast, że przyznanie nagrody znacznie wzmocni pozycję białoruskiego przywódcy oraz całej opozycji. Uroczyste wręczenie nagrody wraz z czekiem 50 tysięcy euro nastąpi podczas grudniowej sesji parlamentu. Warto podkreślić, że przed 2 laty nagrodę Sacharowa otrzymał Związek Białoruskich Dziennikarzy. Dotychczasowymi jej laureatami są m.in. Nelson Mandela, Aleksander Dubczek, Salima Ghezali i Ibrahim Rugova. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Tu Paryż, RFI. Laureatem innej prestiżowej nagrody, nagrody Marion Denhoff za wkład w międzynarodowe porozumienie i pojednanie oraz za działalność w demokratycznej opozycji, został dzisiaj Bronisław Geremek. Ponad 300 rosyjskich gazet i czasopism włączyło się w hołd dla zamordowanej 7 października dziennikarki rosyjskiej Anny Politkowskiej, podpisując się pod specjalnym dodatkiem dzisiaj wydanym. Na jego 16 stronach czytelnicy zapoznać się mogą z jej najważniejszymi dochodzeniami i reportażami i ostatnim, nigdzie jeszcze wcześniej niepublikowanym tekstem na temat wolności prasy. W akcji tej nie wzięły jednak udziału wysokonakładowe dzienniki Komsomolskaja Prawda i Moskowski Komsomolec. Północno-koreańska bomba atomowa nie powinna przesłaniać katastrofalnej sytuacji humanitarnej w tym kraju. Piotr Kamiński.
Hałas wokół kryzysu nuklearnego zagłuszył groźbę kolejnej katastrofy humanitarnej w Korei Północnej, przestrzega organizacja International Crisis Group działająca w Brukseli. W lipcu doszło w kraju do kolejnych powodzi, co grozi powrotem wielkiego głodu, tym bardziej, że władze zorganizowały taki sam system dystrybucji, jak w czasie poprzedniej katastrofy głodowej w latach 90. W zeszłym roku też reżim rozkazał organizacjom humanitarnym, by zaprzestały pracy, rzekomo zbytecznej. ONZ-owski Światowy Program Żywieniowy utrzymywał wówczas przy życiu 6 milionów obywateli Korei Północnej. Dziesiątki tysięcy Koreańczyków uciekają przed głodem, tylko niewielu jednak ucieczka się powiodła, inni żyją w ukryciu, drżąc na przykład przed przymusową ekstradycją, co uprawiają władze chińskie. Kary za ucieczkę przewidują oczywiście karę śmierci. Organizacje humanitarne bezskutecznie apelują do władz chińskich, by te zniosły nagrody za łapanie koreańskich uchodźców. Uważa się, że liczba uchodźców do Korei Południowej będzie w tym roku rekordowa, a inne kraje zachodnie ograniczają przyjmowanie ich do minimum.
Tu Paryż, RFI. Mija rok od rozruchów w podparyskich przedmieściach i znowu jest tam co najmniej niespokojnie. Anna Rzeczycka.
Na przedmieściach Paryża w przeddzień pierwszej rocznicy ubiegłorocznych zamieszek wzrasta napięcie. Ubiegłej nocy zaatakowanych i podpalonych zostało kilka autobusów, m.in. w rejonie między Bagnolet a Montreuil. w departamencie Seine-Saint-Denis na północ od Paryża, czyli tam, gdzie w grudniu 2005 roku znajdowało się zarzewie rewolty. Premier Francji Dominique de Villepin powiedział, że incydenty te są niedopuszczalne i obiecał, że sankcje przeciwko ich sprawcom będą natychmiastowe i przykładne. Na przedmieściach Paryża od kilku już dni mają miejsce sporadyczne starcia policji z młodymi ludźmi z blokowisk. W nocy z środy na czwartek napięcie sięgło szczytu, gdy banda wyrostków z zakrytymi twarzami, z których co najmniej pięciu miało przy sobie broń, zaatakowała jeden z autobusów. Kierowca i pasażerowie pod groźbą broni zostali zmuszeni do opuszczenia pojazdu, po czym bandyci odjechali, by w końcu autobus podpalić. Inny atak miał miejsce w Nanterre na zachód od Paryża, gdzie także podpalono autobus. 10 pasażerom udało się uciec z palącego się pojazdu. Na szczęście nikt nie został ranny. Na południe od francuskiej stolicy w Athis-Mons trzej zamaskowani ludzie wdarli się do jednego z autobusów, wyrzucili stamtąd pasażerów i wrzucili do wnętrza butelki z benzyną. W dzielnicy Grande Borne w Grigny bandy uzbrojone w kamienie przypuściły atak nie tylko na autobusy, ale także na samochody prywatne i wozy policyjne. Policja i wszystkie stowarzyszenia dzielnicowe na paryskich przedmieściach lękają się, że incydenty z ostatnich dni przerodzą się w zamieszki podobne do tych z ubiegłego roku, kiedy to spalonych zostało 10 tysięcy pojazdów i 300 budynków, w tym wiele szkół. Zamieszki w dużej mierze wywołane zostały przez młodych Francuzów wywodzących się z emigracji. Wśród tej warstwy francuskiego społeczeństwa bezrobocie sięga nierzadko 40%.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a przegląd prasy przygotował dla Państwa Piotr Kamiński.
Aleksander Adler pisuje w Le Figaro komentarze poważne, komentarze podejrzane oraz komentarze zwariowane. Dzisiejszy należy w swej zasadniczej części do trzeciej kategorii. W tym szaleństwie jest jednak metoda. Gdy mianowicie analizując dzieje różnych komunizmów, autor dochodzi do komunizmu nieistniejącego, który jak rycerz nieistniejący Italo Calvino działa dzisiaj znów bardzo silnie na wyobraźnię europejskiej lewicy, silniej znacznie niż stary Breżniew i sędziwy Mao. Dzieje się tak dlatego, że z racji swego nieistnienia jest nieskończenie pojemny. Jego urojoną dekoracją są dzisiaj niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, a jego urojoną stolicą Porto Alegre, gdzie wykuwa się nowa kolektywistyczna wulgata złożona z plażowego trockizmu i oceanicznego populizmu. W osłupieniu odkrywamy jednak ciągnie Adler, że intelektualne, jeżeli wolno się tak wyrazić, wpływy tego prądu dotarły nawet do umiarkowanych socjaldemokratów w osobie pani Ségolène Royal. Jej plan organizacji komitetu nadzorującego posłów to w linii prostej dziecko latynoskiego trockopopulizmu, a myśl o podporządkowaniu wybranych przedstawicieli ruchu robotniczego, komunistycznego i socjalistycznego obowiązkowi tłumaczenia się ze swych postępków wobec rad robotniczych to przecież jeszcze pomysł zjednoczonej wówczas francuskiej komunistycznej partii internacjonalistycznej, który przeszedł expressis verbis do programu czwartej międzynarodówki. Posługują się nim najzajadlejsi przeciwnicy demokracji parlamentarnej. Partia robotnicza brazylijskiego prezydenta Luli, zanim stała się rozsądną socjaldemokracją, uczyniła z tej agresywnej kontroli nad wybranymi przedstawicielami narodu jeden z punktów swojego programu samorządowego, pisze Adler w Le Figaro. A jego rozległa, choć cokolwiek bezładna wiedza o dziejach komunizmu na świecie przydaje się o to, by przygwoździć ten absurdalny, a zarazem groźny atak na demokrację. Tym groźniejszy, jak się okazuje, że Le Monde postanowił poprzeć inicjatywę pani Royal w dzisiejszym komentarzu redakcyjnym, uzasadniając to kryzysem demokracji. Co do diagnozy, trudno mieć wątpliwości. Ostatnie wybory prezydenckie przyniosły najwyższą absencję w swojej historii, ponad 28%, i wprowadziły do drugiej tury przedstawiciela skrajnej prawicy. Blisko 55% Francuzów odrzuciło projekt konstytucji, którego broniły wszystkie najważniejsze siły polityczne kraju. Według marcowego sondażu ponad 2/3 Francuzów uważa, że polityków nic nie obchodzi, co myślą ludzie. Panie Royal chce uczynić z demokracji partycypacyjnej trzeci filar władzy i szuka nowych rozwiązań, pisze Le Monde, zapewniając, że propozycja jury obywatelskich jest na różne sposoby eksperymentowana w Wielkiej Brytanii, Belgii, Berlinie i naturalnie Porto Alegre. Dziennik odrzuca opinię Laurenta Fabiusa, który dostrzega w tym formę populizmu, z którego skorzysta z kolei skrajna prawica, gdyż skrajna prawica, zdaniem Le Monde, korzysta codziennie z przepaści między narodem a jego przedstawicielami oraz z nieufności wobec nich. Dziwne, że gazeta nie zauważa, iż powołanie takich ławników demokracji nie tylko owej nieufności nie obali, ale ją konstytucyjnie zatwierdzi i uzasadni. Le Monde zauważa ponadto, że program socjalistów przewiduje rozszerzenie inicjatyw obywatelskich, zwłaszcza w dziedzinie referendum, w czym dostrzega większe niebezpieczeństwo populizmu niż w instancji obywatelskiej, nie mającej żadnego prawa do wymierzania kary lub wywierania przymusu. Dziennik kategorycznie odrzuca przy tym skojarzenia, na jakie pozwolili sobie, jak ich nazywa, kaznodzieje. Sanculotti oblegający zgromadzenie w roku 1793, Czerwona Gwardia Chińska, czy dziedzictwo boulangizmu i petenizmu. Demokracja partycypacyjna, pisze Le Monde, to wyraz troski części skrajnej lewicy i alterglobalistów i jest mniej utopijna niż samorządowość, która była niegdyś dla lewicy szczytem bezpośredniej demokracji. Trzeba jedynie, aby pani Royal solidniej przygotowała tę propozycję i udowodniła, że nie stanowi ona zagrożenia dla demokracji przedstawicielskiej, lecz może ją wzbogacić i umocnić, kończy Le Monde w komentarzu redakcyjnym i cytuje obok zdanie pani Royal. Gdyby rządowy projekt ustawy o pierwszym zatrudnieniu, który przypomnijmy wywołał zamieszki i strajki, został odwołany, przetestowano najpierw na forum jury 150 przedstawicieli młodzieży, szybko by się okazało, że Francuzi nigdy tej reformy nie zaakceptują. Koniec cytatu. Rzecz w tym, że gdyby to samo zrobił François Mitterrand 25 lat temu, we Francji nadal obowiązywałaby kara śmierci. Tymczasem prezydent Chirac pojechał do Chin, jako czytamy w Libération, cokolwiek zmęczony już reprezentant francuskiego biznesu. Dziennik pisze wprost w swojej analizie autorstwa Pierre'a Haskiego, że polityka potulności i ustępliwości wobec reżimu chińskiego, 10 lat tzw. kautau, czyli korzenia się przed tronem cesarskim, nie przyniosła francuskim interesom żadnego pożytku. By wykazać przywódcom chińskim, jak bardzo jest im przydatny, Chirac stanął wręcz na czele krucjaty na rzecz zniesienia wobec Chin embarga na broń. Lecz choć pociągnął za sobą oczywiście Gerharda Schrödera, napotkał opór ze strony innych Europejczyków. Posunął się jeszcze dalej w kwestii tajwańskiej, napadając na demokratycznie wybranych przywódców tej republiki i popierając chińską koncepcję narzucenia wyspie w razie zjednoczenia statusu wzorowanego na Hongkongu. Nikt go o to nie prosił, a jednak zrobił tu więcej niż jakikolwiek przywódca zachodni, pisze Pieraski w Libération. W rewanżu nie przyszło nic, czego dowodzi klęska kontraktu nuklearnego o strategicznym znaczeniu, jak mówi Pałac Elizejski, za co winę zrzuca się oczywiście na konkurencję amerykańską. Obok inny komentator Libération pisze, że ta wizyta, która miała przynieść prezydentowi finałową apoteozę, skończy się jesienną szarzyzną. Szkoda, że prezydent nie przeczytał w Le Figaro artykułu Michela Jeana, sinologa i pisarza, który pisze, że mimo pozorów podstawy chińskiej polityki nie uległy zmianie od czasu Mao Tse-tunga. To obsesja zdobycia pozycji supermocarstwa, przystosowywanie się do nowoczesnego świata za pomocą wybiórczego przywłaszczania sobie środków, takich jak ideologia, nauka i technika, chodzenie na zawrotne skróty w tych dziedzinach bez względu na ludzkie koszta, okresowa mobilizacja inteligentnej, odważnej, przedsiębiorczej i pracowitej, ale uległej ludności, która myli przekonania z konformizmem i tapla się w nacjonalistycznej dumie oraz w uwielbieniu dla chińskich cnót. Przede wszystkim jednak ocalenie monopolu partyjnego. Aktualni zachodni towarzysze drogi komunizmu chińskiego, czyli tzw. paputciki, a dokładniej biorąc mniej lub bardziej świadomi kolaboranci, pisze Michel Jean w Le Figaro, to przedstawiciele elity politycznej, biznesowej i kulturalnej, wobec których reżim eksploatuje modę na Chiny i fascynację ich kulturą. Zarazem jednak chińska dyplomacja prowadzona przez aparat ofensywny, inteligentny i wszechobecny pozostaje cynicznie oportunistyczna, unika prób, gra na czas i chroni swe ambicje oraz pretensje, czytamy w Le Figaro.
przeglądu prasy dokonał Piotr Kamiński. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Okienko europejskie otwiera Anna Rzeczycka.
Prasa zachodnia ze zdziwieniem i z dużym niepokojem obserwuje wzrost populizmów i wpływów skrajnej prawicy w Europie Środkowo-Wschodniej. W ostatnich dniach w związku z wyborami w Bułgarii obszerne materiały na ten temat ukazały się na przykład w tygodniku Le Courrier International i w dzienniku Le Monde. Czy populizm środkowoeuropejski jest, jak myśli Aleksander Smolar, badacz we francuskim CNRS-ie, zjawiskiem przejściowym, czy też zanosi się na coś długotrwałego? Rozmawiam z doktorem Radosławem Markowskim z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Pojawienie się i sukces prawicy, skrajnej prawicy, populistów, to nie jest tylko zjawisko dotyczące Polski, bo obserwujemy je również w innych krajach Europy Środkowej, w tych krajach, które niedawno wstąpiły do Unii. Jak to się w takim razie dzieje, że w 2 lata po przyjęciu nowych członków do Unii Europejskiej te kraje w pewien sposób odwracają się od tych wartości, które im zaproponowano i do których przecież przez tyle lat dożyły?
Społeczeństwo się nie odwraca. Odwracają
elity,
część,
prawda?
Elit politycznych się odwraca z czysto instrumentalnego pobudek. Otóż można by powiedzieć tak, oczywiście eksperymenty takie, zwłaszcza retrospektywne w politologii, są czymś zawsze zagadkowym, ale można powiedzieć tak, i ja mam na to dokumentację taką naukową, można by powiedzieć. Mianowicie, gdyby nie w ogóle wstępowanie do Unii Europejskiej, w Polsce nie zaistniałaby Samoobrona i Liga Polskich Rodzin jako partie, które w 2001 roku zdobyły niemal 1/5. To paradoksalnie sam fakt wstępowania do Unii Europejskiej wykreował obawy i eurosceptycyzm, który się zmaterializował, ponieważ główne partie nie były w stanie zaabsorbować tej obojętności, lęku i takich rzeczy, to po prostu pojawili się nowi gracze, którzy na tym pojechali. I proszę też zwrócić uwagę na to, że o ile w 2001 roku było to prawie 20%, to w tej chwili już jest znacznie, znacznie mniej poparcia dla Ligi Polskich Rodzin zwłaszcza, ale i dla Samoobrony. Ale oczywiście ten część eurosceptycyzmu mu przejęła właśnie główna partia, Prawo i Sprawiedliwość, która zawsze była taka eurosceptyczna lekko, a teraz jest chyba wyraźniej.
Czy sądzi pan, że któregoś dnia ta polityka obecnych władz może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii na przykład? Czy istnieje taka realna obawa, czy to jest niebezpieczeństwo, które nam nie grozi?
No, wiele rzeczy na świecie może się wydarzyć, ale nie widzę tego ani na poziomie masowych preferencji ludzi. Właśnie ludzie są eurosceptyczni, ta część kilkunastoprocentowa jest eurosceptyczna dokładnie dlatego, że wie, że jesteśmy w Europie niejako skazani na Europę. Gdyby był choć cień wątpliwości, że możemy być po tej albo po tamtej stronie, to z pewnością ten eurosceptycyzm byłby niższy. My sobie pozwalamy na bycie krytyczni wobec Europy, sceptyczni, dlatego że to wygląda tak, jakby to był nie wybór, a los, prawda? Jak dojdzie do wyborów, to oczywiście większość Polaków się opowie za Europą, zwłaszcza dlatego, że jest w miejscu, w którym jest, i zwłaszcza dlatego, że pani, nie ma żadnej sensownej alternatywy. Nikt nigdy nie nakreślił Polakom przed referendum, to było zwłaszcza widoczne. No dobrze, jak nie wejdziemy do Unii, to co? Co, mamy być neutralną Szwajcarią, Finlandią? Mamy się połączyć z Rosją czy do nafty, czy co? No, ci, którzy byli przeciwni, oni byli tak sobie przeciwni, żeby pokazać, że nie wszystko tu jest w porządku. To było też tak jak wszystkie głosowania, prawda, do tych europejskich wyborów, to zazwyczaj jest traktowane jako takie troszkę referendum na temat popularności rządu i tak też było w Polsce.
Mówił Radosław Markowski z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
FIAC, czyli Paryskie Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej, rozpoczęły się we wtorek i środę. Podwójna inauguracja wynika z tego, że odbywają się one równocześnie w 2 miejscach. W Grand Palais, do którego powracają po 13 latach, oraz w podwórcu Louvre Cour Carré. Ponadto na trasie między jedną a drugą lokalizacją, czyli w ogrodach tuleryjskich, wystawionych jest kilkadziesiąt monumentalnych rzeźb takich autorów jak Richard Long, Alain Bublex, Bruno Penado, Jean-Michel Otonieli i Tony Craig. Ten ostatni jest zresztą gwiazdą tego tegorocznego fiaku. Wystawiających jest tym razem mniej niż w ubiegłym roku, bo 169, i to mimo faktu, że kandydatur było o 25% więcej, co potwierdza, że kryzys minął i odrodziło się zainteresowanie paryskimi targami. Ponad połowa wystawiających to galerie zagraniczne z 20 różnych krajów, a 41 galerii wystawia na fiaku po raz pierwszy. W Grand Palais wystawia zatem 98 galerii, które uchodzą za najbardziej prestiżowe, a w podwórcu Luwru 71 wyselekcjonowanych jako galerie zwrócone ku najnowszym zjawiskom i artystom. Właśnie wśród nich znalazła się obecna na fiaku po raz pierwszy warszawska galeria Raster. Jak i dlaczego do tego doszło, mówi prowadzący galerię wraz z Łukaszem Gorczycą Michał Kaczyński.
Na 10 targów rocznie. Zasadniczo chcemy jeździć 3 razy w roku gdzieś za granicę i wystawiać w ten sposób. No.
Więc na przykład w tym roku jaki był wybór?
My byliśmy w Bazylei na targach Liste, jedziemy jeszcze w grudniu do Miami, Paryż i oprócz tego Wiedeń, więc akurat w tym roku jedno więcej nam wypadło niż planowaliśmy, ale w Wiedniu jesteśmy po prostu jurorami.
Jak w ogóle przeżywał taki trudny okres i teraz szczyci się tym, że znowu nabiera jakiegoś większego znaczenia międzynarodowego? Czy to jest ważne, żeby tutaj wystawiać?
No, ja może powiem, jak my tutaj trafiliśmy, bo to było rzeczywiście dla nas trochę nieplanowane wydarzenie. Nie myśleliśmy o Paryżu, ponieważ nigdy, no tak fijak, jak my funkcjonujemy w tym świecie i środowisku, nie był bardzo istotną imprezą artystyczną. Natomiast w tym roku namówili nas koledzy. My robiliśmy taki wspólny projekt między innymi z 2 galeriami z Paryża, Jocelyn Wolf i Żybi Agency w Warszawie. I poza tym mieliśmy tutaj jeszcze parę innych francuskich kontaktów, które się nagle tak ożywiły. Instytut Polski z Paryża bardzo nam też pomógł i zdecydowaliśmy się w związku z tym wziąć udział. Zwłaszcza rzeczywiście w środowisku się mówi, że w tym roku ten fiak będzie przełomowy, będzie dużo ciekawszą imprezą niż były dotychczas. Przez ostatnie przynajmniej lata, no bo to jest bardzo stara i duża impreza.
Natomiast... Czy coś się w waszym spojrzeniu tutaj sprawdza?
Ten pierwszy dzień był dosyć ciekawy, dosyć udany, bo te wszystkie stereotypy, które utrwalano nam w głowie na temat funkcjonowania zagranicznych galerii we Francji i w ogóle tutaj możliwości promocji sztuki niefrancuskiej, trochę jesteśmy mile zaskoczeni, bo zarówno udało nam się tutaj zainteresować kolekcję narodową jedną pracą, francuską kolekcję narodową jedną pracą, właśnie w której się teraz znajdujemy, projekcją Zbyszka Rogalskiego i Michała Budnego. I udało nam się również parę kontaktów nawiązać tutaj lokalnych, francuskich, zarówno z kolekcjonerami, jak i kuratorami. Więc myślę, że to nie jest źle. No, nie jest tak, jak nastraszono, że po prostu będą to wyłącznie ludzie mówiący po francusku, których nic nie będzie interesowało.
Kogo właśnie wystawiacie tutaj? Oprócz tej instalacji pod nazwą projekcja, bo to jest pułapka, prawda? To nie jest projekcja w takim sensie, jak się je widzi, prawda? Jest makieta projektora i obraz, który miałby być wynikiem tej projekcji. Kogo jeszcze wystawiacie?
No właściwie ta projekcja to jest główna rzecz, jaką tutaj zdecydowaliśmy się pokazać. Ona ma też specjalnie wybudowany taki boksik mały, żeby dobrze to funkcjonowało i żeby rzeczywiście iluzja tej projekcji zaistniała. Natomiast mamy tuż za ścianą jeszcze małą prezentację kilku artystów, z którymi współpracujemy. Jest to Marcin Maciejowski, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga oraz rzeźby Michała Budnego.
No właśnie, Michał Budny to jest nowość.
Michał Budny jest chyba najmłodszym artystą spośród ludzi, z którymi współpracujemy. Debiutował u nas 2 lata temu już swoją pierwszą wystawą indywidualną. Dotychczas zrobiliśmy tylko jedną, ale on ma też parę wystaw za granicą już za sobą. On też był pokazywany tutaj w Ecole des Beaux-Arts na wystawie polskiej 2 lata temu. Była jego praca. I rzeczywiście wydawało nam się, że ta estetyka, którą prezentuje, może tutaj być dobrze odebrana. I rzeczywiście to są właściwie te prace, które najbardziej tutaj przyciągają ludzi i interesują.
O udziale warszawskiej galerii Raster w paryskich targach sztuki współczesnej fiak mówił Michał Kaczyński. Tu Paryż, RFI, Stefan Rieger, Multimedia.
Larry Page i Sergey Brin nie bez kozery chodzą jak pawie, obnosząc się ze swą megalomanią. Wymyślona przez nich wyszukiwarka stała się odtąd dla nas wszystkich głównym oknem na świat, busolą, pomocą naukową, protezą ignorancji. Tylko czekać, aż Google zastąpi nam mózg. Właściwie nie trzeba czekać. Niejednym już zastępuje. Gdyż nie bądźmy naiwni, nie ma narzędzi neutralnych. A cóż powiedzieć o tak potężnej technologii, która oplotła planetę swą siecią kanalizacyjną, podłączając każdego w okamgnieniu do bezkresnego oceanu informacji i ustanawiając nową geopolitykę wiedzy. Niektórym marzy się już wszechświatowa encyklopedia, czyli cała wiedza ludzkości na wyciągnięcie ręki. Teoretycznie do tego to zmierza, ale droga do tego daleka, kręta i pełna pułapek. I w praktyce Google, podobnie jak inne wyszukiwarki, to nie tyle encyklopedia uniwersalis, co gigantyczna ściąga, z której wszyscy korzystają na potęgę metodą zrabuj-wklej. Jak pisze Pascal Lardelier, profesor nauk komunikacji na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon, prawdziwą plagą pedagogiczną stały się ostatnimi czasy referaty Google, czyli mniej lub bardziej zręczne kompilacje cudzych tekstów, streszczeń, komentarzy i opinii w trymiga zagarniętych z sieci. Oszczędność czasu i energii niezrównana. Nie trzeba iść do biblioteki, czytać książek, robić notatek. Wystarczy kwadrans, aby przeczesać web, a potem jeszcze godzinka, dwie, aby ze strzępów informacji skleić zgrabny referacik. Patchwork bywa, owszem, zgrabny, ale jeszcze częściej bywa bzdurny, jeśli nie wręcz humorystyczny. To nie perły czynią naszyjnik, ale sznur, mawiał Flaubert. Nie wystarczy wyszperać perełki, trzeba jeszcze umieć nanizać je na nitkę. A nawet gdy i kto potrafi nanizać, może łatwo się okazać, że co druga perełka to w istocie groch z kapustą, chciałoby się powiedzieć. Net to wysypisko śmieci, dużo tam pereł, dużo szczątkowej wiedzy, ale jeszcze więcej plew i odpadów. Stąd też w referatach, patchworkach naszych studentów aż roi się od ciężkich byków i zgoła surrealistycznych informacji w stylu, dajmy na to, że kino wynaleziono w 1920 roku albo, że Leonardo da Vinci był znanym działaczem gejowskim. Co więcej, gdy profesor odfajkowuje kardynalny błąd, student zazwyczaj gorąco protestuje. Jakże to, panie psorze, przecież znalazłem to na Google. Przyjmuje się, że to, co znalazł Google, ma status prawdy, a to, czego nie znalazł, tego po prostu nie ma. Internauta, cokolwiek wtajemniczony, wie doskonale, że łowienie w sieci ma swoje granice i trzeba te granice dobrze znać. Rośnie wszak pokolenie nie mające takich metodologicznych skutków, gdyż primo mało czyta, a sekundo wiecznie mu się spieszy. Google to wspaniałe narzędzie, ale trzeba umieć się nim posługiwać i znać jego ograniczenia. Te ostatnie wynikają zresztą z samej jego natury. Jego silnikiem jest algorytm oparty na kryterium popularności, klasyfikującym strony wedle częstotliwości ich odwiedzania, a tego rodzaju cyfrowa demokracja marnym jest kryterium wiedzy. Poza tym, nawet jeśli wiele poważnych instytucji, jak uniwersytety czy laboratoria, umieszcza w sieci swoje zasoby, to z reguły są to najwyżej streszczenia lub informacje kadłubkowe, mające zwabić klienta na dostęp do pełnych, płatnych już archiwów. Nie mówiąc już o tym, że wiele informacji kopiowanych przez studentów pochodzi z całkiem prywatnych i często bałamutnych źródeł. Metoda zrabuj-wklej to nie przestępczy margines, lecz mainstream. Prowadzone ostatnio badania wykazały, że 60% studentów francuskich elitarnych uczelni przyznaje się do ściągania w części lub w całości swych prac i referatów z internetu. Przywłaszczanie sobie cudzej myśli, oczywiście bez podawania źródeł, odbywa się odtąd w skali przemysłowej. To z jednej strony problem deontologiczny i pedagogiczny. Istnieje nawet program pozwalający zdemaskować sieciowych kłusowników, ale na razie niewiele szkół i profesorów jest weń wyposażonych. Ale zwiastuje to nade wszystko w szerszej skali problem umysłowy i kulturowy. Ilość nijak nie przekłada się na jakość. Z milionów szczątkowych informacji nie sposób skleić rzeczowej całości, gdyż najprzód trzeba mieć właśnie sznur, na który można by je nanizać, eliminując uprzednio to, co zbędne i fałszywe. A wszystko to wymaga czasu. Uczymy się powoli, mozolnie klucząc i błądząc, cofając się i medytując. Pośpiech jest największym wrogiem wiedzy. Kultura to zaś nic innego jak sztuka tracenia czasu.
Mówił Stefan Rigger. Tu Paryż, RFI. W tym roku minęła 10. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych filmowców światowych, Krzysztofa Kieślowskiego. Proponujemy Państwu wysłuchanie wspomnieniowej rozmowy na jego temat z Krzysztofem Piesiewiczem, przyjacielem reżysera, współautorem m.in. dekalogu Podwójnego życia Weroniki i Trzech kolorów. Rozmawia Anna Rzeczycka. Rozmowa została przeprowadzona w maju bieżącego roku w Instytucie Polskim w Paryżu.
Krzysztof Piesiewicz, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Krzysztofa Kieślowskiego poznał w czasie stanu wojennego. Jako adwokat bronił wtedy robotników i związkowców Solidarności.
Czy może pan dzisiaj powiedzieć, że spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim nie w czasie stanu wojennego zadecydowało o pana życiu, zmieniło bieg pana życia? Czy tak, czy owak doszedłby pan do pisania?
Oczywiście. Proszę pamiętać, że jak ja spotkałem Krzysztofa, ja byłem tak zwanym bardzo dobrze zapowiadającym się adwokatem, dosyć znanym w Polsce już wtedy. On był bardzo znanym dokumentalistą i reżyserem. I żeśmy na siebie wpadli. Widocznie coś takiego stało się w czasie tego spotkania, że zostaliśmy już razem w twórczości. Czy ja bym tworzył? Myślę, że tak. Ja wcześniej pisałem eseje, jakieś poezje. Coś tam próbowałem sobie pisać. Myślę, że jak to się mówi, razem można więcej, prawda? A więc to pozwoliło przewędrować cały świat. I teraz jak słyszę, że pewna moja znajoma wraca gdzieś z jakiegoś klasztoru buddyjskiego w Himalajach i kiedy mówi, że jest z Polski, to ten główny mnich odzywa się do niej. A, Kieślowski, Podwójne życie Weroniki. No więc to są te przyjemności, te satysfakcje najpiękniejsze, prawda? Nie ilość sprzedanych biletów, nie ilość widzów, tylko właśnie takie sytuacje, które pozwoliły przez spotkanie z Krzysztofa takie sytuacje przeżywać i takie sytuacje dotykać. I to jest wszystko bardzo piękne i tak się potoczyło życie. Już będę naznaczony tym spotkaniem. To spotkanie zostanie do końca, niezależnie od tego, co robię, gdzie jestem, czy jestem w Senacie, czy jestem piszącym jakieś artykuły, czy jestem piszącym scenariusze, czy jestem współpracując z innymi reżyserami. To już będę tym naznaczony. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo piękne, ale czasami bardzo trudne.
A czy rozmawialiście czasami o tym, jaki pan miał wpływ na niego?
To wszystko jest takie przeplatające się, jest wszystko bardzo skomplikowane. Ja nie wiem, jaki miałem na niego wpływ. Wiem, jaki on miał na mnie wpływ. Nauczył mnie pewnej takiej ascezy, w tym sensie, żeby umieć rezygnować z pewnych pokus. Nauczył mnie pewnej oszczędności w doborze środków. Nauczył mnie całej konstrukcji scenariusza. Na początku mówił, że nie umiem pisać, bo ja rzeczywiście nie umiałem pisać scenariuszy. Dzisiaj już to robię bardzo sprawnie. Nauczył mnie bardziej precyzyjnie spoglądać na świat. To znaczy, mówi, zatrzymaj się, popatrz dłużej. Nauczył mnie tego, żeby, broń Boże, nawet gdzieś tam w środku nie próbować sądzić ludzi, tylko je obserwować i starać się zrozumieć. Nawet wtedy, jeżeli ma do czynienia z łajdakami, to mówił, jak jesteś twórcą, musisz zapytać się, dlaczego tak jest. Od wydawania wyroków i od karania są inni. To jest wszystko pewien trening, pewna tresura, którą przeszedłem. I rzeczywiście to spotkanie już pozostanie do końca ze mną.
Zrealizowaliście wspólnie 17 filmów. Na pewno trudno jest wybrać ten najbliższy, ale czy ma pan jakiś szczególnie bliski sercu film zrealizowany z Kieślowskim?
Tak, ja na pierwszym miejscu stawiam ten pierwszy Bez końca, który nie tylko się nie starzeje, ale staje się coraz bardziej ciekawy. Ostatnio byłem w Rzymie, gdzie studenci oglądali, byli zafascynowani tym filmem. Na drugim miejscu stawiam Biały. Myślę, że tam jest bardzo ciekawa konwencja przyjęta, właśnie takiego ciepłego opowiadania o ułomnościach polskich. Życzliwego. Na trzecim miejscu oczywiście krótki film o zabijaniu. No i później już inne idą, także to wszystko, tego sporo jest, ale w każdym razie te trzy bym wymienił.
Wspomniał pan o filmie Bez końca. To był wasz pierwszy film, prawda? Wspólny. I mówił pan, że był to film profetyczny, który mówi również o Polsce dzisiejszej. Co pan ma na myśli?
Myślę, że ta profetyczność wynikała ze szczerości, to znaczy z tego, że jesteśmy twórcami, a nie politykami po którejkolwiek ze stron. I ta szczerość dzisiaj daje o sobie znak, daje sygnał o sobie, ponieważ tam są pokazane pewne kiełkujące problemy, które eksplodowały dzisiaj w opozycji, prawda? Różne punkty widzenia, różne spory, różne zapiekłości. I to dzisiaj nam utrudnia w tej wolnej przestrzeni budowanie Polski, takiej, gdzie wszyscy byli czuli się dobrze.
Jest pan senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej i sądzę, że z wielkim niepokojem patrzy się pan na to, co się dzieje i co na Zachodzie jest komentowane również z wielkim niepokojem.
Tak, to jest smutne. Mam takie często wrażenie, że to są takie konwulsje, czy jakaś czkawka potransformacyjna. Proszę pamiętać, że Polska jest po raz pierwszy od tysiąca lat w przestrzeni geopolitycznej, która była zarysowywana przy Zjeździe Gnieźnieńskim. Wielki sukces, który stara się jakoś w tej chwili zamazać. Mówi się o czarnej dziurze 15 lat, a przecież Polacy jeszcze nigdy nie dokonali tak wiele, jak w ciągu tych ostatnich 25 lat. Nie byli tak odbierani na świecie, nie wnieśli takiego wkładu w budowę Europy. Nigdy Polacy nie dokonali takiej rzeczy, która pozostanie w historii nowożytnego człowieka. Tej wielkiej rewolucji bez rewolucji, prawda? Tego piękna, tej miłości, która emanowała, tej życzliwości, która była wtedy. Polska miała piękną twarz. W tej chwili ta twarz się zmienia. Chciałoby się mieć nadzieję, że to jest pomyłka, że to się zmieni, że to jest tylko moment. I mam nadzieję, że tak będzie, że znowu nastąpi zasada ufności, a nie podejrzliwości.
I ma pan tę nadzieję?
No nie można nie mieć takiej nadziei, ale coraz trudniej, tak. Żyjemy w przestrzeni, która jest naznaczona coraz większymi konfliktami, coraz większą podejrzliwością, coraz większą nieufnością, a na ufności był budowany wielki polski sukces polskiej Solidarności.
Wróćmy na chwilę do Krzysztofa Kieślowskiego. Odszedł 10 lat temu. Mówił pan, że unikał pan różnych spotkań na jego temat, organizowanych wszędzie na świecie. Zgodził się pan wziąć udział w tym spotkaniu paryskim. Dlaczego?
Z oczywistych przyczyn. Francja była krajem, która dała nam wspaniałe warunki pracy. Ogromną życzliwość ze strony Francuzów i tego wszystkiego, co tu się działo. Mogliśmy tu wyjechać i zrobić piękne filmy i mieć wspaniałe warunki do pracy. Dlatego było niemożliwe, żebym odmówił obecności tutaj.
Pisze pan nowe scenariusze, prawda?
Tak, tak, tak. Realizuję filmy w tej chwili i piszę 3 następne projekty.
Które będą kręcone w Polsce?
Jeden już od 10 dni jest kręcony, Nadzieja. Jest kręcony przez Niemców w Warszawie. Drugi zacznie się we wrześniu w Skandynawii, między Kopenhagą a Szwecją. Trzeci będzie kręcony we Włoszech. Czwarty będzie robiony w 2008 roku w Nowym Jorku.
A filmy zrealizowane z Krzysztofem Kieślowskim przez pana żyją własnym życiem, można powiedzieć. Są regiony na świecie, w których cieszą się coraz większą popularnością, na przykład w Azji. Jest to zupełnie niesamowity fenomen. Jak pan tłumaczy to zjawisko?
Rzeczywiście tak jest. Na przykład w Indiach są fankluby Krzysztofa. W Japonii to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych takich, jak oni to mówią, nowoczesnych artystów europejskich końca XX wieku. Mi się wydaje, że to są dwie rzeczy, które trzy elementy, które tkwią. Krzysztof zawsze mówił, że niezależnie od tego, że nie chodzi o to, w jakim języku się mówi, chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie postawić kamerę i w jakiej sprawie. Po trzecie mówił o tym, że ja nie jestem od tego, żeby wiedzieć, tylko żeby nie wiedzieć. I po czwarte, te filmy zawierają w sobie ogromną ilość miłości, empatii do ludzi w ogóle. Myślę, że stąd jest takie przyciąganie, szczególnie bardzo młodych ludzi. Ja niedawno miałem spotkanie z 18-latkami, które miały fascynację podwójnym życiem Weroniki. Ja proszę pamiętać, że one musiały, albo ich nie było jeszcze na świecie, tych młodych ludzi, albo mieli po 3-4 lata, a więc gdyby ci młodzi ludzie wracają. Natomiast rzeczywiście ten fenomen pozaeuropejski Krzysztofa, miłości do jego filmów, to ja tego bym był po prostu udawał coś, mówiąc pani, że ja to rozumiem. Ja do końca tego nie rozumiem. Może w tych kilku elementach, które powiedziałem, to się zawiera, a może coś jest jeszcze, czego ja nie wiem.
Mówił pan o tym, o swoich zamierzeniach, a czy myśli pan na przykład o powrocie do pracy adwokata?
Nie, to już chyba jest niemożliwe. Można być adwokatem występujących w innych rolach, prawda? Adwokatus to jest ten, który przychodzi na pomoc. Można inaczej pomagać ludziom, niekoniecznie w todze.
Tak. Takim adwokatem ludzi był Krzysztof Kieślowski. Może dlatego się spotkaliście i dlatego tak dobrze się rozumieliście.
On zawsze żartował, że obaj przyszli z dokumentu. Ja z sali sądowej, a on z filmu dokumentalnego.
Mówił Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego.
Tu Paryż, RFI na magazyn muzyczny. Zapraszam teraz Agnieszka Kumar.
Dzisiejszym naszym gościem jest piosenkarka flamenco Ana Salazar, która wystąpi ze swym najnowszym albumem wydanym przez wytwórnię Deka i zatytułowanym Un himno a l'amor, hymn o miłości. Na płytę tę złożyły się piosenki Edith Piaf, śpiewane przez Anę Salazar w tłumaczeniu na hiszpański pióra Fernando de Leto. Zanim opowiem państwu o hiszpańskiej artystce, kilka taktów kompozycji, którą mam nadzieję wszyscy rozpoznają.
No espero que vaya a parar. Viene tan lejos como yo, en manos de algún trovador. Un día me volverá loca y cada vez que quiero hablar me invade y me tapa la boca. Habla siempre antes que yo y su voz ahoga mi voz. Recuerda siempre a quien te amó, ahora tú. no llegó. Dime por qué no llorar más, por eso que no hay que olvidar.
Pierwszym powołaniem Anny Salazar był taniec flamenco. Swą pierwszą nagrodę zdobyła w wieku 13 lat w konkursie tanecznym w Kadyksie. Po ukończeniu szkoły baletowej Anna dołączyła do zespołu Krystyny Hoyos, z którą występowała w Grecji. Potem z kompanią Andrea Peni pojechała na występy do Brazylii. Po powrocie do Hiszpanii uczyła się dalej u boku takich artystów flamenco jak Yerbakena i Rafael Amargo, El Pipa czy Belen Maya. W roku 1997 poważny wypadek uniemożliwił Annie Salazar dalszą karierę taneczną, ale flamenco to nie tylko taniec, to także przejmujący, nasycony zmysłowością i pasją życia śpiew flamenco. Pierwszym gitarzystą Anny Salazar w jej nowym wcieleniu był José Luis Montoná. Po swym piosenkarskim debiucie Anna Salazar utworzyła w roku 1998 własną grupę muzyczną, z którą przemierza Europę wzdłuż i wszerz. Znają ją w rodzinnej Hiszpanii, w Niemczech, Belgii, jak również we Francji, gdzie wystąpiła w wielu prestiżowych audycjach kulturalnych w radiu i francuskiej telewizji. Anna Salazar wie, że popularność zdobyta za pośrednictwem mediów jest ważna, ale nie wystarczy. Dlatego na pierwszym planie stawia spotkania z publicznością w salach koncertowych i teatralnych. Właśnie w takich miejscach występowała już w Marsylii i w Montpellier, pokazała się na festiwalu w Mont-de-Marsan, ma za sobą występy w paryskiej Olimpii w pierwszej części spektaklu Andresa Marina i w popularnym teatrze niedaleko Bastylii Café de la Danse.
Yeah.
despacito, borrado mis amores.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.